Lekcja 2. 8 października. Wielki bój. Studium bieżącego tygodnia. Hiob 1, 1 do 12. Zachariasz 3, 2. Mateusz 4, 1. Ezechiel 28, 12 do 16. Rzymian 3, 26. Hebrajczyków 2, 14. Tekst pamięciowy. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Zachariasz 3, 2. Na kartach Starego i Nowego Testamentu znajduje się wiele rozproszonych odniesień i aluzji do nieustającej wojny między Bogiem a szatanem, dobrem a złem, zarówno na poziomie kosmicznym, jak i osobistym. Porównując te biblijne fragmenty, nakładamy na siebie to, co ujawniają, tak iż tworzą witraż prawdy, przez który możemy ujrzeć całe przesłanie Pisma Świętego, i to z większą wyrazistością niż gdybyśmy potraktowali je oddzielnie. Temat wielkiego boju jest tłem, które pomaga nam lepiej zrozumieć całe przesłanie Biblii, a zwłaszcza plan zbawienia. Choć temat ten jest znacznie wyraźniej przedstawiony w Nowym Testamencie, to jednak występuje także w Starym Testamencie. Przypuszczalnie nigdzie w Starym Testamencie nie mamy tak wyraźnego wglądu w działalność szatana w tym konflikcie i w to, jak wpływa ona na nasze życie, tak jak to zostało przedstawione właśnie w Księdze Hioba. W tym tygodniu przyjrzymy się szerszej rzeczywistości stojącej za Zachariasz tą bezpośrednią rzeczywistością, która jest głównym tematem Księgi Hioba. Choć nasze życie i nasze historie są odmienne od historii Hioba, jedno nas z nim łączy, podobnie jak Hiob uczestniczymy w wielkim boju. Niedziela, 2 października. Małe niebo na ziemi. Księga Hioba zaczyna się stosunkowo pozytywnie. Z perspektywy świata widzimy człowieka pobłogosławionego pod każdym względem. Przeczytaj Hiob 1, 1 do 4. Co wersety te mówią o życiu, jakie wiódł Hiob? Jakie były pozytywne elementy jego egzystencji? Hiob 1, 1 do 4. Był mąż w ziemi Uz imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu, wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. Wydaje się, że Hiob miał wszystko, co jest potrzebne do życia, w tym także sprawiedliwy charakter. Słowo przetłumaczone w Hiob 1, 1, jako nienaganny pochodzi od słowa, które może oznaczać całkowicie uczciwy. Słowo przetłumaczone jako prawy znaczy dosłownie prosty, co sugeruje chodzenie prostymi drogami. Krótko mówiąc, księga rozpoczyna się niemal edeńską sceną przedstawiającą zamożnego człowieka, posiadającego liczną rodzinę i cieszącego się nienaganną reputacją, czyli człowieka sukcesu. Niestety, człowiek ten żyje w upadłym świecie. Przeczytaj Hiob 1, 5 do 6. Co wersety te mówią o rzeczywistości upadłego świata, w którym żyje Hiob. Hiob 1, 5 do 6. A gdy minęły dni uczty, posyłał Hiob po nich, aby ich poświęcić, wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Hiob, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach, tak czynił Hiob zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Patrząc na zabawy urządzane przez swoich synów i swoje córki, Hiob drżał z obawy, by jego dzieci nie naraziły się na niezadowolenie Boga. Jako wierny kapłan rodziny składał ofiary za każde z nich z osobna. Rozumiał groźny charakter grzechu, a myśl, że jego dzieci mogłyby zapomnieć o wymaganiach Boga, kierowała Hioba do niego we wstawiennictwie za nie. Najwyraźniej Hiob postępował dobrze, tak dobrze, jak to możliwe w tym świecie. Choć sytuacja Hioba została przedstawiona tak edeńsko, jako człowieka spełnionego oraz cieszącego się liczną rodziną, dobrym imieniem i dostatkiem materialnym, to jednak nie możemy zapominać, że żył on na upadłej planecie skażonej grzechem, a jak się wkrótce miał przekonać, nie był on wolny od zagrożeń, jakie niesie ze sobą życie tutaj. Jakie dobre rzeczy masz obecnie w swoim życiu? Jak możesz się nauczyć być zawsze wdzięczny za nie? Poniedziałek, 3 października. Wszechświatowy konflikt. Akcja Księgi Hioba zaczyna się na ziemi, miejscu pozornie pełnym pokoju i bezpieczeństwa. Jednak już w Hiob 1,6 obraz ten się zmienia. Natychmiast ukazany zostaje inny wygląd rzeczywistości, niewidzialny dla ludzi, chyba że ujawniony tylko dzięki Bożemu objawieniu. Ciekawe, że ten inny wygląd rzeczywistości, niebiański, nie wydaje się tak nacechowany pokojem i bezpieczeństwem jak życie tutaj, na ziemi, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Przeczytaj Hiob 1:6-12. Choć bardziej szczegółowo zapoznamy się z tymi wersetami w dalszej części naszego studium w tym kwartale, jaką scenę przedstawiają? Jak ona różni się od tego, czego dowiedzieliśmy się nieco wcześniej o życiu Hioba na ziemi? Hiob 1:6-12. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Powyższe wersety zawierają mnóstwo treści. Ukazują one te elementy naszego wszechświata, których nie możemy wykryć przy pomocy najlepszych nawet teleskopów ani zbadać przy pomocy najbardziej zaawansowanej ludzkiej nauki. Fascynujące jest to, że wersety te wyraźnie ukazują wszechświatowy konflikt. We wskazanym fragmencie tekstu biblijnego otrzymujemy wgląd w niebiański dialog, ale daleki od spokoju, pokoju i bezpieczeństwa. Bóg mówi o Hiobie z pewnego rodzaju dumą, by posłużyć się ludzkim sposobem wyrażania, jak ojciec dumny z syna. Natomiast szatan szydzi z tego, co Bóg mówi o Hiobie. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Hiob 1:9. Można wręcz usłyszeć w tych słowach sarkazm, ton szyderstwa, z jakim szatan zwraca się do Boga. Choć tekst biblijny nie mówi tego wprost, iż ta konfrontacja odbywała się w niebie, to możemy być pewni, że tak właśnie było. A zatem stworzona istota, anioł, stoi przed Bogiem w niebie i rzuca mu wyzwanie prosto w twarz, w obecności innych synów Bożych. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś w ten sposób zwracał się do ziemskiego przywódcy, ale oto stworzenie ośmieliło się przemawiać tak do samego Stwórcy. Jak to możliwe? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w temacie, który przewija się w wielu różnych miejscach i na wiele sposobów w całej Biblii. To temat wielkiego boju, który stanowi wyraziste tło pozwalające nam zrozumieć nie tylko Księgę Hioba, ale całą Biblię oraz smutne dzieje grzechu i cierpienia na ziemi. Co ważniejsze, pomaga nam on lepiej zrozumieć to, czego Jezus dokonał dla nas na krzyżu, aby rozwiązać problem grzechu i cierpienia na ziemi. Wtorek, 4 października. Konflikt na ziemi. Księga Hioba uchyla zasłony i ukazuje wymiary życia niedostępne dla naszych oczu i uszu oraz nieznane ziemskim filozofom. To wydatnie powinno nam uświadamiać, jak ograniczone są nasze zmysły i jak bezsilni są ziemscy filozofowie w kwestii zrozumienia szerszego obrazu rzeczywistości. Księga Hioba ukazuje konflikt pomiędzy Bogiem a stworzoną istotą zwaną szatanem. Choć konflikt ten jest przedstawiony jako rozgrywający się początkowo w niebie, to jednak jego skutki szybko przenoszą się na ziemię. W całej Biblii znajdujemy wersety, które wskazują na ten nieustający konflikt, który obejmuje także nas. Przeczytaj podane poniżej fragmenty Biblii. Jak ukazują one realność konfliktu rozgrywającego się na ziemi pomiędzy nadprzyrodzonymi mocami? 1 Mojżeszowa 3:1-4. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie za 3:2. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Mateusz 4:1. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. 1 Piotra 5:8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. 1 Jana 3:8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Objawienie 12:9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Powyższe wersety to tylko niewielka próbka licznych fragmentów Biblii wskazujących, albo wprost, albo pośrednio, iż diabeł istnieje i jest nadnaturalną istotą o złych dążeniach. Choć wielu ludzi postrzega szatana jako prymitywny mit, to jednak mając tak wyraźne biblijne świadectwo, nie powinniśmy ulegać takiemu zwiedzeniu. W jaki sposób także obecnie dostrzegasz realność działania szatana w naszym świecie? Co jest naszym jedynym zabezpieczeniem przed szatanem? Środa, 5 października. Historia Hioba jako miniatura dziejów wszechświata. Pierwsze sceny Księgi Hioba wskazują nam kilka ważnych punktów. Po pierwsze, jak stwierdziliśmy, objawiają rzeczywistość innego wymiaru wykraczającego ponad to, Co możemy poznać o własnych siłach niebiańskiego wymiaru zamieszkanego nie tylko przez Boga, ale także przez stworzone niebiańskie istoty? Po drugie wskazują, jak nasze życie na ziemi powiązane jest z niebiańskimi istotami w innym wymiarze. Po trzecie ukazują moralny konflikt w niebie powiązany z tym, co dzieje się tutaj, na ziemi. Krótko mówiąc, te początkowe wersety Księgi Hioba i te następujące po nich są swego rodzaju miniaturą samego wielkiego boju. Wersety te ukazują jeden ze sposobów, w jaki wielki bój, choć ma wymiar wszechświatowy, przejawia się w życiu pojedynczego człowieka, Hioba. Jak zobaczymy, zagadnienia z tym związane dotyczą nas wszystkich. Księga Hioba przedstawia szatana przeciwstawiającego się Bogu. Nie ukazuje nam, jak to się zaczęło. Jak poniższe fragmenty Biblii pomagają nam w jakimś stopniu zrozumieć ten konflikt. Zobacz Izajasz 14, 12-14, Ezechiel 28, 12-16, 1 Tymoteusz 3, 6. Izajasz 14, 12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Ezech 28, 12-16. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topas i jaspis, chryzolit, beryli onyks, szafir, rubin i szmaragd, że złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. 1 Tymoteusz 3, 6. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Ellen G. White napisała o prawie miłości jako podstawie Bożego panowania. Zwróciła uwagę na to, że ponieważ Bóg nie chce posłuszeństwa z przymusu, dlatego zapewnia wolność wyboru wszystkim istotom mającym poczucie moralności. Jednak znalazł się ktoś, kto nadużył wolności danej przez Boga stworzonym istotom. Grzech zrodził się w tym, który zaraz po Chrystusie był najbardziej uczczony przez Boga, a mocą i chwałą górował nad wszystkimi mieszkańcami nieba. Następnie zacytowała przytoczone powyżej fragmenty tekstu z Księgi Izajasza i Księgi Ezechiela opisujące upadek szatana. Kluczową koncepcją tutaj jest prawo miłości i realność wolności wyboru. Biblia mówi nam, że szatan zaczął się wywyższać i pysznić z powodu swojej chwały i swojego piękna. Nie wiemy, dlaczego się to stało. Zapewne jest to część tego, co drugi list do Tesaloniczan 2, 7 nazywa tajemnicą nieprawości, a co ma sens, gdy zrozumiemy, jak blisko powiązane jest prawo Boga z podstawą jego panowania. Chodzi o to, że w czasie, gdy szatan był przedstawiany w księdze Hioba, od dawna był już upadłym buntownikiem, a wielki bój trwał w najlepsze. Przed jakimi ważnymi wyborami stoisz obecnie i jakie obietnice biblijne możesz przywołać, by upewnić się, że podejmiesz właściwe decyzje? Czwartek, 6 października. Krzyż jest odpowiedzią? Księga Hioba podnosi wiele ważnych zagadnień. Jednak wiele z nich pozostawia bez odpowiedzi. Musimy szukać tych odpowiedzi w innych księgach Biblii. A nawet wtedy widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce. Pierwszy list do Koryntów 13:12. Jak zauważyliśmy wczoraj, księga Hioba nie mówi nic o tym, jak zaczął się bunt szatana. Nie mówi także nic o tym, jak szatan ostatecznie zostanie pokonany w wielkim boju. W rzeczywistości, pomimo istotnej roli w tym, co nastąpiło później, szatan pojawia się tylko dwukrotnie w księdze Hioba. Zobacz Hiob 1:6-12, 2:1-7. Hiob 1:6-12. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Hiob 2:1-7. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Na to rzekł Pan do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. A następnie znika z pola widzenia. Staje się niewidoczny, choć widoczne są zniszczenia inspirowane i powodowane przez niego. W pozostałej części księgi nie jest on nawet wspomniany. Reszta księgi mówi niemal wyłącznie o Bogu, a nic o szatanie. To ma sens, gdyż ostatecznie księga Hioba opowiada o Bogu i o tym, jaki on naprawdę jest. Niemniej jednak Biblia nie zostawia nas bez odpowiedzi na pytania dotyczące klęski szatana w wielkim boju. Centralne znaczenie ma fakt, iż ta klęska szatana została przypieczętowana przez śmierć Jezusa na krzyżu. Jak wymienione poniżej fragmenty Pisma Świętego pomagają wyjaśnić, co Jezus uczynił w celu zakończenia wielkiego boju. Zobacz Jan 12, 31 do 32, Objawienie 12, 10 do 12, Rzymian 3, 26, Hebrajczyków 2, 14. Jan 12, 31 do 32. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę? Obi 12, 10 do 12. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Rzymian 3, 26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Hebrajczyków 2, 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła na krzyżu szatan został w pełni zdemaskowany przed wszechświatem, ukazany w prawdziwym świetle jako morderca. Ci, którzy znali Jezusa, gdy panował on w niebie, musieli być zdumieni, widząc go tak poniżonego przez sługusów szatana. Tak oto dokonał się sąd nad szatanem zapowiedziany przez Jezusa w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Gdy Zbawiciel umarł na krzyżu za grzechy całego świata 1 Jana 2, 2, niebo mogło ogłosić, iż nastało zbawienie. Tam właśnie Boża obietnica złożona przed założeniem świata została urzeczywistniona. Dzięki temu, że Chrystus umarł za nas, Bóg może być sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Rzymian 3, 26. To znaczy, że na krzyżu Jezus odrzucił oskarżenia szatana, iż Bóg nie może utrzymać w mocy swojego prawa, być sprawiedliwym i jednocześnie uratować tych, którzy to prawo złamali, być usprawiedliwiającym. Po tym, co stało się na Golgocie, klęska szatana jest pewna. Jak możemy się nauczyć radować z tego, czego Chrystus dokonał dla nas na krzyżu, pomimo udręk, jakie znosimy wskutek wielkiego boju, który nadal się toczy? Piątek, 7 października. Do dalszego studium. Pojęcie konfliktu między dobrem a złem występuje w wielu kulturach. Pojęcie to przetrwało tysiąclecia często w postaci mitów. Obecnie wskutek wpływu wyższej krytyki i modernistycznego racjonalizmu wielu chrześcijan zaprzecza istnieniu rzeczywistego diabła i złych aniołów. Twierdzi się, że takie istoty były wytworem prymitywnej kultury i miały jedynie symbolizować zło w człowieku i przyrodzie. Z naszego adwentystycznego punktu widzenia trudno wyobrazić sobie, by ktokolwiek mógł dostrzec jakikolwiek sens w Biblii bez wierzenia w realność istnienia diabła i jego aniołów. Nie wszyscy chrześcijanie dali się zwieść tak, by zaprzeczać realności wszechświatowego konfliktu między nadprzyrodzonymi siłami dobra i zła. Na przykład ewangelikalny uczony Gregory Boyd napisał obszerne dzieło poświęcone realności odwiecznego, choć nie wiecznego, boju między Bogiem a szatanem. We wprowadzeniu do swojej książki zatytułowanej Got Advar, Bóg na wojnie, to jest w kontekście komentarza do kilku wersetów z 10 rozdziału Księgi Daniela, napisał, Biblia od początku do końca wskazuje na istnienie duchowych istot znajdujących się niejako między ludzkością a Bogiem, istot, których działania znacząco wpływają na egzystencję ludzkości ku dobremu albo ku złemu. Taka koncepcja, której bronię w niniejszym dziele, jest w centrum biblijnego światopoglądu. Trudno mu odmówić racji. Pytania do dyskusji. 1. Jakie jeszcze fragmenty Biblii mówią wprost o szatanie i demonicznych mocach? Co tracimy, gdy interpretujemy takie wersety jedynie jako symboliczne wyrażenie ciemnej strony ludzkości? 2. Nic, co Niccolò Machiavelli, florencki pisarz żyjący na przełomie XV i XVI wieku, napisał, że znacznie lepiej jest, by poddani bali się władcy, niż kochali go. W przeciwieństwie do tego Ellen G. White napisała, gdy już zdecydowano, że Lucyfer nie może dłużej pozostawać w niebie, nieskończona mądrość nawet wtedy jeszcze go nie zniszczyła. Ponieważ Bóg przyjmuje tylko służbę wypływającą z miłości, posłuszeństwo ze strony Jego stworzeń musi opierać się na przekonaniu o Bożej sprawiedliwości i dobroci. Mieszkańcy nieba i innych światów, nieprzygotowani do zrozumienia natury i skutków grzechu, nie mogliby dopatrzyć się sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego w zniszczeniu szatana. Gdyby został natychmiast zgładzony, służyliby Bogu raczej ze strachu niż z miłości. Dlaczego Bóg pragnie, byśmy służyli Mu z miłości, a nie ze strachu?